Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Przemyśl i Krasiczyn.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś będziemy na wschodnich rubieżach Polski, używając starego określenia. Zwiedzimy Przemyśl i Krasiczyn. Miesiąc temu zakończyliśmy naszą wspólną wędrówkę w Kalwarii Pacławskiej. Droga do Przemyśla prowadzi przez ładne, widokowo, Pogórze Przemyskie. Najwyższe wzniesienie, szybenica w pobliżu naszej trasy, wynosi 496 metrów nad poziom morza. Teren nadgraniczny jest dość słabo zagospodarowany, ale widokowo atrakcyjny. Za czasów poprzedniego ustroju w pasie nadgranicznym w szerokości około 30 km był zakaz stawiania budynków z takich materiałów jak cegła, pustak, beton czy podobne. Dlatego budownictwo było tu dość ubogie. Zmienia to się po 1990 roku. W ostatnim czasie dość gwałtownie z uwagi na ożywiony handel z pobliską Ukrainą. Przejście graniczne w Medyce stanowi swoistą bramę, przez którą trwa ożywiony ruch przygraniczny w obie strony. Oczywiście przez granicę przewozi się różne towary, które mają atrakcyjne ceny po drugiej stronie granicy. Dla ułatwienia kursują to regularne połączenia autobusowe łączące nadgraniczne miejscowości. Autobusy korzystają z uproszczonej odprawy granicznej, co ułatwia podróżowanie, a tym samym omija się dość długie kolejki do odprawy. W Medyce jest specjalna stacja kolejowa, a w zasadzie kompleks, gdzie w specjalnych urządzeniach przepina się wózki kolejowe. Zamiana taka konieczna jest z uwagi na szerokość torów. Polski rozstaw jest o 8,5 cm węższy od rosyjskiego, zwanego carskim. Taka różnica powoduje, że wagony na wózkach o rozstawie rosyjskim nie mogą wjechać na polskie tory. Konieczna jest wymiana zestawów jezdnych, żeby nie przesypywać, przeładowywać towarów lub powodować przesiadki pasażerów. Wyjątek stanowiła specjalna linia kolejowa prowadząca do Sławkowa koło Dąbrowy Górniczej, którą dowożono rudę żelaza do Huty Katowice. Z uwagi na olbrzymią ilość przewożonego towaru odbywało to się bez wymiany zespołów jezdnych. Na końcu tej linii działa Euroterminal Sławków, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest terminalem przeładunkowym usytuowanym na styku najdalej na zachód wysuniętego odcinka linii kolejowych o szerokim rozstawie toru 1520 mm i styku linii normalno-torowej 1435 mm, dzięki czemu doskonale wpisuje się w rozwój transportu kontenerowego na trasie Daleki Wschód i Azja, Europa Zachodnia. Ale to był wyjątek. Wszystkie inne osoby i towary przechodziły przez te specjalne, nazwijmy, śluzy. Medyka była taką standardową stacją, o której mówiło się i pisało w prasie. Za czasów socjalizmu nie wszystko było jawne, choć na utajnienie nie zasługiwało. Może warto wspomnieć, że dawniej istniało połączenie kolejowe Przemyśl, Uszczyki Dolne, Zagórze koło Sanoka. Szlak kolejowy po regulacji granic przebiegał częściowo przez tereny Związku Radzieckiego. Tuż za Przemyślem pociąg przez przejście kolejowe w Malchowicach wjeżdżał na terytorium Związku Radzieckiego, a później Ukrainy. Przejeżdżał kilkanaście kilometrów, m.in. przez Chyrów, by ponownie wjechać do Polski i przez przejście w Krościenku dotrzeć do Zagórza. Po drodze mijał Uszczyki Dolne. Na odcinku ukraińskim składu pilnowali polscy i ukraińscy pogranicznicy. Nie wolno było wsiadać i wysiadać. Zabronione było nawet otwieranie okien. Jednak pomimo, że skład wjeżdżał do innego kraju, nie trzeba było paszportów. I to najchętniej wykorzystywali turyści, gdyż w ludowej Polsce o paszport było trudno. Rodzą się plany reaktywacji tego połączenia, co w obecnej sytuacji geopolitycznej staje się chyba nierealne. Obecnie przejeżdżka takim pociągiem byłaby pewnie jeszcze większym kąskiem turystycznym, gdyż byłaby to jedyna linia kolejowa łącząca dwa miasta Unii Europejskiej przez terytorium leżące na zewnątrz Unii Europejskiej. Ale wracajmy do Przemyśla. Wjazd od strony Kalwarii Pacławskiej jest od strony południowej miasta. Przemyśl jest położony nad Sanem, który dzieli miasto na dwie części. Przełom Sanu jest bardzo atrakcyjny, widoczny, zwłaszcza z Kopca Tatarskiego lub Wzgórza Zamkowego. Stąd z tarasu widokowego mamy doskonałą panoramę miasta i rozległy teren wokół Przemyśla, który przepleciony jest błękitną wstęgą Sanu. Przy ładnej pogodzie można podziwiać rozległą panoramę na odległość 20 i więcej kilometrów. Fascynujący to widok. Na pierwszym planie miasto, a dalej na lewo i prawo pogórze Przemyskie.
Tu przy piwie się snują rozmowy, tak jak dym zawieszony nad stołem. Leniwie słowo za słowem gwar odpływa, co na oko. Wtem poeta się zrywa do lotu, pani Stasi, co z kuflem się zbliża, barwy słów pełni serca łopotem. To jakby żyto kto ziarnem zagryzał, a tam pola jak pszczele plastry, późne żniwa więc ludźmi rojne i rozmyty jesienią przestwór i powietrze na oczach szkliste.
Przemyśl, miasto liczące około 65 tysięcy mieszkańców, na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. W latach 1975-1998 siedziba władz województwa, podobnie jak Kalisz. Przemyśl to znaczący węzeł komunikacyjny, trasa międzynarodowa E40, przejście graniczne z Ukrainą w Medyce, duża graniczna stacja kolejowa Przemyśl Główny. We wczesnym średniowieczu jeden z historycznych grodów czerwińskich od 1981 roku przedmiot rywalizacji ze strony Polski, Rusi, Węgier. Następnie między innymi część Rusi Halickiej, a także stolica niezależnego księstwa. Po 1344 roku stolica rozległej ziemi przemyskiej. Po pierwszym rozbiorze Polski w zaborze austriackim, w okresie autonomii galicyjskiej jedno z miast Galicji, przekształcony w trzecią co do wielkości twierdzę w Europie, z garnizonem wojskowym, twierdza Przemyśl. Przemyśl był miastem królewskim I Rzeczypospolitej, obecnie siedziba dwóch metropolii kościelnych, kościoła katolickiego, obrządku łacińskiego oraz wschodniego. W Przemyślu znajduje się największa liczba obiektów zabytkowych na obszarze województwa podkarpackiego oraz jedna z największych w skali ogólnopolskiej. Część z nich poznamy w czasie naszej wycieczki. Zwiedzanie rozpoczniemy od szczytu Kopca Tatarskiego. Jest tu początek ścieżki i szlaku turystycznego, którą zejdziemy do centrum po drodze zwiedzając liczne zabytki. Na szczycie wzniesienia wieża telewizyjna i krzyż zawierzenia z 2000 roku. Na szczyt wzniesienia można swobodnie wjechać samochodem. Jest tu parking dla turystów. My dalsze zwiedzanie odbędziemy pieszo. Kierujemy się do zamku. Zamek wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku na górującym nad miastem wzgórzu. Zachowany do dziś, na jego dziedzińcu eksponowane są relikty rotundy i palatium budowli z czasów panowania Bolesława Chrobrego. Zamek został gruntownie przebudowany w XVI wieku w stylu renesansowym. Obecnie pełni inną funkcję. Mieści w swoich murach m.in. salę teatralną Towarzystwa Dramatycznego imienia Aleksandra Fredry, najstarszego w Polsce teatru amatorskiego, który powstał w 1884 roku. Po wyjściu z zamku idziemy w prawo, ulicą Zamkową w kierunku rynku. Po drodze mijamy gmach rzymskokatolickiego Wyższego Seminarium Duchownego, nieco dalej, po przeciwnej stronie ulicy, budynek szkoły katedralnej. Budynek w stylu gotyckim powstał w XVI wieku. Kiedyś była tu filia Akademii Krakowskiej. Obecnie Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Nieco dalej widoczna Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Jana Chrzciciela. Tytuł ten otrzymała w 1960 roku z rąk papieża Jana XXIII. Archikatedra rzymskokatolicka, wybudowana w stylu gotyckim na miejscu jeszcze starszej świątyni romańskiej, której fragmenty możemy zobaczyć w podziemiach. Po katastrofie budowlanej na początku XVIII wieku, wówczas zawaliło się sklepienie, przebudowano ją w stylu barokowym. Przy katedrze późna barokowa dzwonnica o wysokości 71 metrów, charakterystyczny element panoramy Przemyśla, często służy mieszkańcom i turystom za punkt orientacyjny. Gotycka katedra służyła biskupom przemyskim od początków XVIII wieku. Biskup Aleksander Antoni Fredro postanowił ją przebudować w stylu barokowym. Prowadzono te prace w latach 1724-44, czyli 20 lat. W prezbiterium umieszczono potężny wielki ołtarz barokowy i nowe stale. Są tu dwie kaplice kopułowe. Jedna Drohojowskich z drugiej połowy XVI wieku, a w 1724 roku wybudowano późnobarokową kaplicę Fredrów. Wpłynął na to biskup przemyski Aleksander Antoni Fredro Herbu Bończa. Wnętrze świątyni jest w stylu barokowym. W archikatedrze znajduje się otoczona kultem mała alabastrowa statua Matki Bożej Jackowskiej, pochodząca z końca XV wieku. Według legendy z 1240 roku przeniesiono ją tutaj z kościoła dominikanów. Na przełomie XIX-XX wieku poddano katedrę kolejnej przebudowie, przywracając najstarszym częściom kościoła gotycki charakter. Przy katedrze plac katedralny, przy którym pod numerem 4 jest pałac, siedziba biskupów rzymskokatolickich. Dalej w kierunku rynku, po prawej stronie, mamy monumentalną fasadę kościoła w kolorze biało-kremowym. Jest to sobór archikatedralny świętego Jana Chrzciciela obrządku grekokatolickiego w Przemyślu. Sobór został wybudowany przez jezuitów na początku XVII wieku. Po skasowaniu zakonów przez cesarza Józefa, kościół świętego Ignacego Loyoli służył jako magazyn. Opuszczony i niszczejący został przejęty przez diecezję rzymskokatolicką i wyremontowany w roku 1904. Pod wezwaniem Serca Pana Jezusa pełnił funkcję kościoła garnizonowego. Od 1957 roku odprawiano w nim również liturgię w rycie bizantyjsko-ukraińskim, a w 1991 roku archieparchia przemysko-warszawska otrzymała zespół pojezuicki na własność. Przed ołtarzem głównym zainstalowano zabytkowy ikonostas z cerkwi w Lubaczowie. W budynkach byłego klasztoru jezuickiego znajduje się muzeum archidiecezjalne. Nieco dalej, przy ulicy Basztowej, jest gmach grekokatolickiego seminarium duchownego. Przy tej ulicy są zachowane fragmenty murów miejskich, obronnych. Mur został zbudowany w XVI i XVII wieku. Po trzecim rozbiorze Polski Austriacy nakazali rozebranie otaczających miasto murów. Ten sam los spotkał 9 baszt i 3 bramy wjazdowe. Cała zabudowa tej części miasta usytuowana jest na zboczu Kopca Tatarskiego. Dlatego na wielu wąskich ulicach są schody w dół w kierunku Sanu. Teraz w dół, obok barokowego kościoła pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny ojców Franciszkanów. Budowa obecnej świątyni trwała 24 lata. W XVIII wieku, pomiędzy 1754 a 78, wspierali hojnie biskup przemyski i lwowski Wacław Hieronim Sierakowski oraz wojewoda kijowski Franciszek Salezy Potocki. Kościół konsekrował biskup Józef Tadeusz Kierski w dniu 19 lipca 1778 roku. Centralnym elementem ołtarza jest cudowny obraz Matki Bożej Niepokalanej z przełomu XVI-XVII wieku. Wnętrze świątyni jest bogate we freski i rokokowe rzeźby. Jedną z najcenniejszych rzeczy są relikwie świętego Wincentego. Trafiły do kościoła w XVI wieku. Według podania za jego przyczyną Jerzy II Rakoczy odstąpił od oblężenia miasta w 1657 roku, co przedstawia fresk w lewej nawie. W ostatnią niedzielę sierpnia franciszkanie odprawiają uroczystą liturgię, po której wraz z mieszkańcami wychodzą na ulice miasta, niosąc jego relikwie. Urząd miasta organizuje w tym czasie tak zwaną Wincentiadę, święto patrona miasta. Dochodzimy do rynku. Rynek położony jest poniżej ulicy Grodzkiej. Przy rynku ławeczka. Pomnik upamiętniający postać Józefa Szwejka z powieści Jarosława Haszka pod tytułem Przygody dobrego wojaka Szwejka. Na ławeczce można przysiąść obok Szwejka i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. A w centralnej części rynku zabytkowa fontanna z niedźwiedziem, symbolem Przemyśla, który widnieje w herbie miasta. Latem, kiedy z nieba spływa żar, z chłodu fontanny korzystają dzieci, szukając tu ochłody, a radości z tego jest co niemiara. Autorem rzeźby przemyskiego Szwejka jest Jacek Szpak z Krakowa. Rzeźba została odlana w brązie. Przedstawia wojaka siedzącego na skrzyni z amunicją, trzymającego kufel piwa i fajkę. Ławeczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów tej części miasta. Z trzech stron rynku kamienice z XVI i XVII wiecznym rodowodem. W większości kamienic przebudowanych w XIX wieku zachowały się oryginalne zabytkowe podcienia. Na uwagę zasługuje unikalny, pochyły rynek, na którym stał do 1812 roku renesansowy ratusz rozebrany przez zaborców. Przy rynku w zabytkowej XVI-wiecznej kamienicy jest Muzeum Historii Miasta Przemyśla z udostępnionymi podziemiami. W muzeum interesujące wnętrza mieszczańskie, atelier fotograficzne z XIX wieku oraz ekspozycje poświęcone ponad tysiącletniej historii Przemyśla. Z rynku ulicą Franciszkańską dojdziemy do wieży zegarowej. W wieży Muzeum Dzwonów i Fajek. Istnieje od 2001 roku. Mieści się w późnobarokowej wieży zegarowej w Starym Mieście. Wieża ta wzniesiona została jako dzwonnica unickiej katedry. Po kasatach zarządzonych przez cesarza Józefa stała się własnością miasta, a w 1983 roku otrzymało ją Muzeum Narodowe. W 2002 roku urządzono tu ekspozycję fajkarstwa, pierwsze i siódme piętro. Oraz ludwisarstwa od drugiego do piątego piętra, z których to Przemyśl zasłynął na przestrzeni dziejów. Są tu fajki, walatówki, fajki wodne, gliniane lulki, fajki i cygarniczki rzeźbione w sepolicie, fajki żołnierskie i porcelanowe i wiele, wiele innych. Bardzo bogaty zbiór, ciągle powiększany, nie mieści się już w obecnej ekspozycji. Ponadto wieża posiada dwa tarasy widokowe. Poza naszą trasą zwiedzania w Przemyślu, przy ulicy Słowackiego 46, jest odlewnia dzwonów Jana Falczyńskiego. Odlewnia dzwonów, pracownia ludwisarska, prowadzona przez prawnuka Jana Falczyńskiego, Piotra Olszewskiego, której tradycja rzemieślnicza sięga początków XIX wieku i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, nieprzerwanie od 1808 roku. W pracowni odlewane są dzwony kościelne i okolicznościowe, a także gongi i tablice pamiątkowe. Jest to jedyna odlewnia dzwonów w Polsce, która poddaje się badaniom kampanologicznym oceniającym parametry akustyczne dzwonu. Dzwony pracowni ludwisarskiej służą wielu świątyniom na całym świecie. Ich głos można usłyszeć na każdym z kontynentów. Twierdza Przemyśl na początku XX wieku była jedną z największych twierdz nowożytnej Europy. Miasto otaczało ponad 60 obiektów fortyfikacyjnych, takich jak forty pancerne, forty artyleryjskie, forty piechoty i forty opancerzone. Twierdza podczas I wojny światowej stała się areną krwawych walk. Walczyli tu m.in. Austriacy, Węgrzy, Rosjanie, Niemcy, Czesi, Polacy i Włosi. Porównywano ją wówczas z francuską twierdzą Verdun, a Przemyśl mianem Verdun Wschodniego Frontu. Dziś stała się pomnikiem Bitwy Narodów, położonym w przepięknym krajobrazie podkarpackim, pośród wzgórz i lasów. Forty zniszczone w dniu kapitulacji twierdzy 22 czerwca 1915 roku. Pozostały malownicze ruiny zmuszające do zadumy. Na uwagę zasługuje fakt, że wokół fortów Przemyśla, dotychczas w większości niewchłoniętych przez miasto, zachował się niezmieniony od czasów I wojny światowej krajobraz bitwy. Zachowały się zarówno relikty zadrzewień maskujących, malownicze drogi rokadowe, powiązania widokowe fortów, jak również pozostałości licznych okopów między fortami. Zespół twierdzy Przemyśl nadaje się do zwiedzania pieszo, na rowerze i konno, a w zimie nawet na nartach śladowych. Dla miłośników militariów i technik wojennych doskonały teren. Jarosław Haszek, twórca jednej z najsłynniejszych postaci literackich, dobrego wojaka Szwejka, część przygód Szwejka, umieścił w tej twierdzy. Czwarty i ostatni tom powieści Jarosława Haszka, Przygody dobrego wojaka Szwejka, zatytułowany Po przesławnym laniu, niemal w całości poświęcony jest wydarzeniom, jakie przeżył bohater w Przemyślu po odbiciu twierdzy w lipcu w 1815 roku. Miłośnicy Józefa Szwejka w lipcu każdego roku przybywają na wielkie szwejkowskie manewry w twierdzy Przemyśl. Biorą w nich udział regimenty z Gdańska, Krakowa, Kielc, Warszawy, a także Czech oraz miłośnicy Szwejka z całego kraju. Oczywiście zdecydowana większość w strojach Szwejka. Jest jak u Szwejka. Wesoło, dowcipnie i bardzo zabawowo. Organizatorem imprezy jest Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, powstałe w 1997 roku, które jest animatorem wielu imprez promujących miasto i postać dobrego wojaka. W czasie krótkiej wędrówki nie sposób odwiedzić wszystkich zabytków miasta. Pobyt co najmniej 2-3-dniowy może wyczerpałby możliwości zwiedzenia pozostałych. Warto wspomnieć, że można jeszcze zobaczyć opactwo benedyktynek z XVIII wieku po drugiej stronie Sanu, tuż za mostem, kościół reformatów obok zabytkowego dworca kolejowego Przemyśl Główny, jest jeszcze kościół i klasztor karmelitów, kościół salezjanów, i oczywiście zabytkowa starówka i piękne modernistyczne Muzeum Ziemi Przemyskiej. Starówka Przemyska jest chyba najpiękniejszym zabytkowym zespołem miejskim na wschód od Wisły w Polsce. Kiedy zejdziemy nad San, przy ulicy Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego jest duży hotel, 10-piętrowy, gromady. Przy nim parking. Możemy tu spokojnie odpocząć na tarasie przy dobrym ciastku i kawie lub dobrym posiłku i patrzeć w nurt Sanu na urocze miasto Przemyśl. W mieście i w pobliżu rynku jest wiele lokali, gdzie utrudzony turysta może odpocząć i zregenerować siły. Przy hotelu udostępniony jest jeden z bunkrów zbudowany przez Sowietów w 1939 roku, a wchodzący w skład linii Mołotowa. Jest to część Przemyskiego Rejonu Umocnionego. Po 17 września 1939 roku na Sanie przebiegała granica pomiędzy Związkiem Radzieckim a faszystowskimi Niemcami. Przemyśl był podzielony na pół, podobnie jak dziś Zgorzelec, którego różne części należą do dwóch różnych państw. Obok hotelu droga prowadzi dalej w kierunku Krasiczyna, do którego mamy około 11 km, 10 minut drogi samochodem. Krasiczyn, obecnie wieś, dawniej miasteczko. Położone nad Sanem był dawniej rezydencją magnaterii polskiej. Ozdobą dzisiejszego Krasiczyna jest odrestaurowany zamek i park wokół zamku. Od końca XVI wieku Stanisław Krasicki i kolejny właściciel, Marcin Krasicki, rozbudowali i przekształcili surową warowną siedzibę w obronny zespół pałacowy na planie prostokąta. Otoczony murem obronnym z 4 narożnymi basztami. Wzdłuż muru, po wschodniej stronie, pobudowano nowe skrzydło mieszkalne. Charakterystyczne dla zamku są cztery odmienne wieże narożne: boska, papieska, królewska i szlachecka. Miały one odzwierciedlać wieczny porządek oraz rolę kościoła, króla, papieża i szlachty. Baszta boska z kopułą na szczycie mieściła kaplicę. Basztę papieską wieńczy attyka. Znajdowały się w niej pokoje gościnne przeznaczone dla wysokich dostojników kościelnych. W baszcie królewskiej mieściły się apartamenty królewskie. Baszta szlachecka jest zwieńczona koroną. Obecnie w zamku znajduje się hotel i restauracja. Niektóre części zamku są udostępnione do zwiedzania w grupach z przewodnikiem. Wejścia do zamku o pełnych godzinach od 9 do 16 w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie po wcześniejszym uzgodnieniu. W latach 30. XIX wieku Krasiczyn został zakupiony przez Leona Sapiehę. W rękach Sapiehów Krasiczyn przetrwał do 1939 roku. Urodził się tu m.in. kardynał Adam Sapieha. Sapiehowie prowadzili zwyczaj sadzenia drzew w pałacowym parku po narodzinach każdego dziecka. Syna dębu, córki lipy. Drzewa te rosną do tej pory. Park jest zwarty, czyli niezbyt rozległy. Liczne alejki zachęcają do spacerów, zwłaszcza jeśli łaskawa pogoda pozwoli. Na początku II wojny światowej zamek został ograbiony przez żołnierzy sowieckich. W 1941 roku istniały w pobliżu umocnienia linii Mołotowa, przemyski rejon umocniony. Po II wojnie światowej w zamku mieściło się technikum leśne, a od lat 70. XX wieku mecenat w nim sprawowała fabryka samochodów osobowych w Warszawie. Po likwidacji FSO w 1996 roku zamek wraz z parkiem przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu i przeprowadziła prace remontowo-budowlane i konserwatorskie. Obecnie w zespole zamkowo-parkowym znajduje się hotel i restauracja. Niektóre części zamku są udostępnione do zwiedzania w grupach z przewodnikiem. W czerwcu 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Michała Sapiehy, który stara się o zwrot zamku w Krasiczynie. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję ministra transportu, iż zamku nie można zwrócić z powodu nieodwracalnych skutków prawnych. Mimo wszystkich przepychanek własnościowych, zamek jest odrestaurowany, niemal śni pełną krasą renesansu i stanowi jeden z najczęściej odwiedzanych zabytków w tej części Polski. Dziś kończymy naszą wędrówkę. Na następną zapraszam również województwo podkarpackie.
Jak zachować zamglony już obraz, to jakby żyto kto ziarnem zagryzał, a tam pola jak pszczele plastry, późne żniwa więc ludźmi rojne i rozmyty jesienią przestwór i powietrze na oczach szkliste. Mieni barwami się obraz pozłacanych ramach dzieciństwa.